podcast Dietetyka Smyka. Ja nazywam się Zuzanna Kłos, jestem dietetykiem dziecięcym, promotorem karmienia piersią, ale przede wszystkim jestem podwójną mamą i ten podcast kieruję do mam, które chcą zadbać o prawidłowe karmienie i żywienie dziecka oraz zdrowy styl życia swojej rodziny.
O, chyba się łączymy z Natalią.
Cześć, tylko poczekaj, czekaj.
Dzień dobry, cześć, ale cię fajnie widzieć. Ja, słuchaj, od kiedy my się umawiamy na tą rozmowę? Bo mi się wydaje, że to były po prostu rok temu. No ja mówię, no ponad rok. Ja ostatnio na Instastory mówiłam o tym, że ja po prostu w momencie, kiedy to szła ta pierwsza fala pandemii i ja siedziałam z dzieciakami od tam powiedzmy marca, kwietnia w domu i już w czerwcu już naprawdę moje tutaj wszelkie siły, mój spokój to już tak były trochę nadwyrężone, a tu nie wiadomo kiedy się zanosiło na powrót do szkół, do przedszkoli, to ja wtedy po prostu szukałam właśnie takiej informacji, jak tutaj się uregulować. I jeszcze przy okazji wpadły mi wtedy w oko właśnie książki. Ale bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Fajnie, że jest tutaj z nami już kilka osób. Ja tak tytułem wstępu powiem tak, słuchajcie, no Natalia, no nie mogłam sobie nikogo lepszego wymarzyć. Natalia jest psychologiem, ale też jest takie strasznie trudne słowo, zawsze się mylę nawet w pisowni, facylitatorką, self-rec. Wybacz Natalia, będziesz musiała coś więcej o tym powiedzieć, natomiast jest po prostu ekspertką od self-rec, od tej metody self-rec, tej metody samoregulacji i to jest ważne i w kontekście dzieci, i w kontekście dorosłych, a przy okazji jest potrójną mamą, jak to napisała do mnie weteranką, ma dzieci już dorosłe, dwójkę dzieci dorosłych, syna i córkę oraz młodszego siedmiolatka, także tutaj w podobnym wieku mamy akurat synów, tak? Ja mam akurat 8-letniego. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Także jeszcze raz tak cię oficjalnie tutaj witam i czy mogłabyś w ogóle powiedzieć, tak dosłownie w dwóch słowach, czym jest ta metoda self-rec? Tak na początek, żeby osoby, które tutaj dołączają, wiedziały, czy to jest dla nich, czy nie dla nich, albo może inaczej, zachęcić ich właśnie, że to warto posłuchać i co daje ta metoda. Co to jest, Natalia?
Wiesz co, w dwóch słowach bardzo trudno jest streścić self-rec,
no to
bo
w dziesięciu. Mamy tutaj pół godziny na rozmowę o tym.
Ale wiesz, może zacznę od tego w zasadzie, że mój najmłodszy syn dojrzewał wraz z self-regiem i gdyby nie to, prawdopodobnie byłoby nam trudniej, byłoby nam ciężej, bo jest takim dzieckiem bardzo intensywnym. Jest mocno wrażliwy sensorycznie, podwrażliwy w czuciu głębokim, więc miał taki turbo napęd, naprawdę. Po prostu skakał z fotela na główkę prawie, że na dywan, więc było ciężko, nie? I ta książka przyszła w sam raz, w tym momencie, kiedy on się właśnie, no tak właściwie tuż po jego narodzeniu, ja ją dostałam do tłumaczenia. I ona w zasadzie dopełniła trochę to, w jaki sposób wychowywałam starsze dzieci, z tym, że ze starszymi było łatwiej, tak? Bo regulacja emocji dzieci takich, bym powiedziała, totalnie neurotypowych, może nie jakoś wysoko wrażliwych, jest o wiele łatwiejsza, tak po prostu intuicyjnie. Natomiast self-rec dodaje do tego jeszcze spory kawałek wiedzy, ale dodatkowo wywraca do góry nogami nasze poglądy, takie bym powiedziała z psychologii naiwnej, o tym, jak należy do dziecka. Ja w zasadzie zawsze szłam pod prąd, więc dla mnie to jakby nie było totalnie nowe, no ale wiem, że bardzo wiele osób uważa, jeżeli dziecko robi coś nie tak, no to jest zaraz niegrzeczne, jeżeli odmawia czegoś, to znaczy, że robi to celowo, jeżeli się na nas uwiesza, to znaczy, że nami manipuluje i tak dalej, nie? To jest taki typowy ogląd sytuacji, a i że do dziecka trzeba ostro, trzeba zdyscyplinować, postawić granice i takie tradycyjne wychowanie w zasadzie się na tym opierało, bym powiedziała, i opiera jeszcze w dużej mierze, nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach, zwłaszcza europejskich, zwłaszcza zachodnich. Stany i Kanada też są takimi krajami. No i to jest duży błąd. Dlatego, że tak naprawdę nie mieliśmy do tej pory szansy zajrzeć pod powierzchnię. Nie mieliśmy szansy, dlatego że neuronauka była jeszcze w powijakach. Więc nasza psychologia w zasadzie po części też jest tak rozwinięta, właśnie w ten sposób, nie? Bo jest psychologia behawioralna, czyli dasz karę, dasz nagrodę, no to wiadomo, że wtedy dziecko posłucha. Natomiast nikt tak naprawdę tak mocno się do tej pory, jak Stewart Shanker, nie zastanawiał na tym, co tam w środku się dzieje, w układzie nerwowym, w mózgu, w reakcjach, jak dojrzewa w ogóle mózg. No i tam jest właśnie sporo takiej wiedzy. No i muszę od razu powiedzieć, że jakby to mi sporo poukładało, że w zasadzie przez pierwsze 3 lata życia dziecka my kładziemy trochę podwaliny pod jego reaktywność na stres, pod jego sposób regulowania emocji. Oczywiście później też można sporo zrobić, ale te 3 pierwsze lata to my jesteśmy takim trochę zewnętrznym, bym powiedziała, kontenerem na emocje dziecka. Okay, no i to czasami... Nie jest łatwe, nie? Bo ludzie mają dzieci tak zwane hajnitki, dzieci wymagające, dzieci wysoko wrażliwe, no i często zaczynają się trudności ze zrozumieniem, o co dziecku chodzi, nie? Bo jest na przykład cały czas na nie, albo cały czas właśnie jakby jest nie w kontakcie, albo ciągle krzyczy, albo histeryzuje i tak dalej, i tak dalej. No i self-rec w zasadzie wyjaśnia to wszystko, plus wyjaśnia jeszcze dodatkowo to, co się dzieje w rodzicu. No bo wiadomo, że w rodzicu w momencie, kiedy dziecko krzyczy, kiedy bije, kiedy robi przeróżne rzeczy, też sporo się dzieje w układzie nerwowym, też mamy swoje reakcje automatyczne. I to, co jest właśnie ważne w self-rec, to jest zrozumienie, że te reakcje są automatyczne. Tak samo jak moje są automatyczne, tylko że ja mam jako dorosła dużo większe możliwości wyregulowania się, uspokojenia, bo samokontroli też mam sporo więcej, bo mam już dojrzałą korę nową. Natomiast małe dziecko i często też starsze dziecko i często też jeszcze nastolatek ma mózg w trakcie dojrzewania i nie ma aż tyle zasobów, żeby sobie z tym poradzić. Więc to my z zewnątrz tak naprawdę potrzebujemy dziecku pomóc. Pomóc, niekoniecznie dyscyplinować, niekoniecznie używać kar i nagród, bo z pewnego punktu widzenia, właśnie z punktu widzenia self-rec, one trochę są bez sensu po prostu.
No to musisz coś więcej o tym powiedzieć. To ja tylko tak nadmienię, bo tutaj wymieniłaś nazwisko kanadyjskiego psychologa Stewarta Shankera, czyli on stworzył, dobrze nie przekręciłam nazwiska, on stworzył, tak, tą całą koncepcję, tą metodę, tak to się nazywa, tak, że to jest metoda.
Tak.
Dobrze mówię?
Wiesz co,
metoda
na
samoregulacji.
Początku tak, no bo no w zasadzie myśmy nawet tak przetłumaczyli, taki był tytuł, self-rec, tak. Tutaj pokażę. Metoda
dobrze
samoregulacji,
kojarzę. Ty ją tłumaczyłaś, dobrze kojarzę
tak,
tą
ja
książkę?
Tak, ja ją tłumaczyłam, właśnie tak dzisiaj... na nią trafiłam.
Nie mogłam, wiesz co, nie mogłam jeszcze podejść do biblioteki, bo ja nie mam tej książki u siebie w domu, ale właśnie z biblioteki ją miałam i nie zdążyłam po prostu przed live'em tutaj, żeby ta technologia właśnie zadziałała wszystko dobrze i się nie udało, miałam podejść do biblioteki. I ja chyba właśnie dzięki temu, że w tej książce możliwe, że właśnie było napisane, tak, pewnie jest napisane, że jesteś tłumaczką tego, no bo jesteś też anglistką, więc tłumaczką i chyba stąd to się zaczęło, tak, że ty to tłumaczyłaś
tak,
i
tak,
w to weszłaś, to zaraz
tak.
O tym porozmawiamy o tym więcej, jak to się właśnie u ciebie zaczęło. I ja właśnie chyba wtedy na to trafiłam, nie? Że o, jest taki ktoś jak Natalia Fedan. Wcześniej się nie znałam. Także bardzo, bardzo się cieszę, że ta książka mi wpadła w rękę, ale ona jest trudna, wiesz? Moim zdaniem ona jest trudna. Tu nie chodzi o, wiesz, o tłumaczenie twoje, tylko jest taka...
Ona jest trudna, ona była też trudna w tłumaczeniu, wiesz? Ona była ciężka w tłumaczeniu. Ona jest też taką książką filozoficzno-wiedzową. Więc naprawdę trzeba mieć zasoby, żeby się móc na niej skupić. No ja mogłam się na niej skupić, bo to było częścią mojej pracy, ale jest, znaczy dla wielu osób z tego co wiem, rzeczywiście bywa niełatwa w odbiorze. Warto na pewno przeczytać przynajmniej część, ten wstęp, aczkolwiek nie jest łatwy. Jest też sporo trenerek self-regu, które wyjaśniają dodatkowo, nie? Tak naprawdę.
No i ty.
No i ja, tak. No ja się w tej książce zakochałam, jak na nią trafiłam. Właściwie dostałam próbkę i pierwsze zdanie, zdaje się, to było pierwsze zdanie, czy w każdym razie któreś z kolejnych, nie ma niegrzecznych dzieci. To mnie urzekło. Ja pomyślałam sobie, kurczę, wreszcie ktoś to powiedział, że nie ma niegrzecznych dzieci, tylko są dzieci rozregulowane, są dzieci z trudnościami. I im lepiej zrozumiemy to, co się dzieje w ich mózgach, tym będzie łatwiej i nam, i im.
Dokładnie. Ja bardzo dziękuję. Tutaj różne serduszka się pojawiają. Jeżeli jesteście tutaj z nami i Wam się podoba to, co tutaj Natalia mówi, to będę wdzięczna też właśnie, żebyście dały znać, że w ogóle albo czytałyście tę książkę, albo właśnie już znacie tą metodę. Dajcie znać proszę w komentarzach, dajcie serduszka, to zawsze mile widziane. Natalia, powiedz tak naprawdę, powiedzmy, w czym tak naprawdę ta metoda najbardziej może pomóc mamom, to jest dla mnie ważne, bo nieraz się właśnie łapię na tym, że kurczę, brakuje mi cierpliwości, że sobie myślę, czemu moje dziecko znowu to zrobiło, ja już tyle razy o to prosiłam, nie rób tego, nie rób tamtego, nie, albo zrób coś właśnie, a ono mnie i nie słucha i w ogóle na odwrót. I brakuje tej cierpliwości, czy są w ogóle, czy tak, w czym ta książka, dla kogo ona jest najbardziej pomocna może też? I ta metoda,
co,
tak?
Ja bym powiedziała, że ona jest pomocna dla wszystkiego i tak naprawdę całe nasze społeczeństwo powinno ją poznać. Nie tylko rodzice, ale też nauczyciele, ale też osoby typu dziadkowie, babcie. No i to jest jakby jedno z moich marzeń, nie? Żeby tak naprawdę wszyscy zrozumieli, że no właśnie, że nie ma niegrzecznych dzieci. I ta książka przede wszystkim właśnie daje cierpliwość. Dlatego, że kiedy się stykamy z zachowaniem dziecka typu bicie, albo ciągłe marudzenie, albo jęczenie, albo krzyk, albo bieganie w kółko bez ładu i składu z wrzaskiem, albo chowanie się pod stołem i twierdzenie, że nie wyjdę i wiele, wiele innych, które dla nas są niezrozumiałe, nagle pod wpływem self-regu stają się zrozumiałe, bo zaczynamy je układać, że tak naprawdę to jest, one są sygnałami prawdopodobnie podwyższonego pobudzenia, które jest związane ze stresem, którego doświadczają dzieci. Stresem, który przeciąża układ nerwowy i w związku z tym, że on przeciąża układ nerwowy, pojawia się automatyczna reakcja stresowa. Zazwyczaj pojawia się reakcja walki lub ucieczki. Ucieczka może wyglądać właśnie w ten sposób, że dziecko jest po prostu zwyczajnie niespokojne. Czyli na przykład nie może usiedzieć w foteliku w samochodzie, nie? Tylko po prostu całe chodzi. I w tym momencie, kiedy rozumiemy, że to jest reakcja automatyczna, wynikająca z przeciążenia stresu, otwierają się takie klapki i wtedy tak naprawdę rodzicowi trochę schodzi ten stres. Zaczynamy widzieć inaczej, bo zobacz, że punkt widzenia bardzo często zmienia nasze emocje. Bo jak sobie myślę, że no robi mi na złość, albo czemu on znowu? A różnica jest duża, jeżeli pomyślimy sobie, okej, to jest jego reakcja stresowa, jest trochę automatyczna, w tej chwili trochę nie jest w kontakcie, bo koranowa nie jest totalnie online, czyli ta część myśląca mózgu jeszcze się nie załączyła, albo jest po prostu za młody jeszcze, żeby ta koranowa gdzieś była mocno ugruntowana. I teraz moją jedyną rolą jest to, żeby po pierwsze samej odzyskać spokój i potem udzielić tego spokoju mojemu dziecku. Czyli moje dziecko, czyli wtedy, i wtedy ten balonik taki, który w nas rośnie, nie? Taki, wiesz, tutaj gdzieś już czujemy, nie? Na szyi, tu gdzieś pod zębami, że już po prostu aż mi kipi. I w momencie, kiedy myślisz sobie, nie, no bez sensu, żebym się wściekała, bo tylko dodam swoją reakcję stresową do dziecka reakcji, tak? Reakcja walki i reakcja walki równa się totalna walka, bez sensu. Więc wtedy to powietrze z tego balonika uchodzi i myślę sobie, uff, nie? Moje dziecko nie atakuje mnie, nie robi nic przeciwko mnie, tylko po prostu samo jest bardzo mocno przeciążone stresem, to teraz zastanówmy się, jak mogę pomóc. I ta pomoc nie zawsze jest taka oczywista i łatwa. Oczywiście bardzo dużo możemy zrobić na relacji. I to jest druga rzecz, która bardzo pomaga w self-regu. Self-reg i to zrozumienie, co się dzieje we mnie i w moim dziecku pod kątem stresu i reakcji stresowych, pomaga budować relacje, bo relacja tak naprawdę bazuje między innymi na tym, że ja nie jestem w reakcji stresowej, nie jestem w reakcji, znaczy właściwie każdy jest zazwyczaj w jakiejś tam reakcji stresowej, ale możemy nie być w reakcji walki lub ucieczki, ale na przykład zaangażowania społecznego. Czyli już wchodzę na poziom kontaktu, myślę sobie, aha, jak mogę mu pomóc? Jak mogę pomóc mojemu dziecku wyjść z tej reakcji stresowej? I automatycznie wtedy nawiązujemy kontakt emocjonalny, wzrokowy, mówimy coś do dziecka, mówimy już wtedy łagodniejszym tonem. Dziecko wchodzi jakby pięterko wyżej w reakcjach stresowych dzięki naszemu spokojowi. Oczywiście nie zawsze to się da zrobić, bo czasami dziecko jest w tak dużym pobudzeniu, że nie dostrzega naszych sygnałów. I często też dzieci, które mają na przykład problemy sensoryczne, czyli na przykład nadwrażliwość słuchową, czy nadwrażliwość wzrokową, czy podwrażliwość czucia głębokiego, czy nadwrażliwość dotykową, nie są w stanie do końca się przebić jakby przez te bodźce sensoryczne. Albo inaczej, my nie jesteśmy w stanie się zawsze do nich od razu przebić. No i u nas na przykład czasami były takie momenty, że mój synek bardzo długo potrafił krzyczeć. Jedyne, co mogłam dla niego zrobić, żeby mu pomóc, to po prostu być w tym momencie z nim i nie wejść samej w reakcję stresową, w reakcję walki lub ucieczki. To też sporo kosztowało mnie energii, ale tak naprawdę dzięki temu jako siedmiolatek teraz jest już na zupełnie innym poziomie, w innym miejscu. Widzę, że się już umie regulować. W szkole w ogóle jest jednym ze spokojniejszych dzieci, także a tak naprawdę wydawało się, że no nie będzie ciekawie, nie? Że będzie ciężko się skupić, że będzie zazwyczaj na nie i tak dalej, i tak dalej. Także tylko self-rec, wiesz, to co jest ważne, to żeby wiedzieć, że self-rec nie daje rozwiązań często takich tak szybko działających, jak działają kary, nagrody i tak dalej. I to jest w naszym niecierpliwym społeczeństwie trochę trudność, dlatego że no, często właśnie ludzie dlatego mówią, że rodzicielstwo bliskości nie działa, albo jak zdyscyplinuje, to od razu, nie? Bo liczymy na szybki efekt. Tylko często jest tak, że jak ten szybki efekt uzyskujemy, to on jest na bardzo krótko. Bo dziecko zaprzestaje jakiegoś działania, nie wiem, jak na niego krzykniemy, czy nie wiem, czy zagrozimy jakąś karą, no to wiadomo, że dziecko zazwyczaj się dostosuje, natomiast niestety długofalowo to pogłębia problemy. Natomiast self-rec działa tak trochę, tak wiesz, krok po kroku, ale...
Długofalowo.
Ale działa.
Okay. To wiesz co, ja muszę się o kilka rzeczy dopytać. Pierwsza sprawa, mówiłaś o tej takiej niedojrzałości, jeżeli dobrze mówię, kory nowej. Wybacz, nie znam się na piętrach mózgu i w ogóle. Natomiast powiedz mi, kiedy mniej więcej ta dojrzałość jest już taka no, osiągnięta? Kiedy mniej więcej, tak? Kiedy tutaj dojrzewa?
Tak, okej. Wiesz co, warto przede wszystkim chyba zacząć od tego, że mózg ludzki i tak jest całkiem spory, jak przychodzi przez kanał rodny, bo wszystkie rodziłyśmy i wiemy. Natomiast ponieważ chodzimy na dwóch nogach, to on nie może być tak duży, jak teoretycznie powinien być, żeby ta kora nowa była rozwinięta. Nie? Czyli to pięterko mózgu jest nie do końca rozwinięte. Może ja pokażę na dłoni, bo to najczęściej na dłoni, chociaż nie wiem, czy mi się uda. Okej. Okay. Właściwie Shanker i jego ekipa bazują na takim trzypiętrowym modelu mózgu. Tam, gdzie mam tutaj wewnętrzną, czy może właściwie mój nadgarstek, to jest pień mózgu. Kciuk, wyobraźcie sobie, że to jest układ limbiczny, czyli ten układ odpowiedzialny za emocje intensywne, nie do końca, bym powiedziała, zrozumiałe. No i to ostatnie pięterko najwyższe to jest kora nowa. Tylko, że kora nowa u noworodków jest dopiero w powijakach. Ona dopiero się gdzieś tam kształtuje. I mniej więcej do trzeciego roku życia to jest ten taki pierwszy okres samoregulacji, gdzie jest bardzo intensywny rozwój mózgu. I już w zasadzie można koło trzeciego roku życia się spodziewać zalążków, że już tam jakaś samoregulacja może się pojawić, taka własna, natomiast do trzeciego roku życia w zasadzie to my, rodzic, jesteśmy tą zewnętrzną koronową, czyli myślącym mózgiem. Czyli tym takim najbardziej zaawansowaną częścią mózgu, czyli my do trzeciego roku życia, do końca trzeciego roku życia jesteśmy zewnętrznym spokojem dziecka. I na początku to jest łatwe, nie? No bo jak noworodek tam kwili, to wiemy, że trzeba go przewinąć, trzeba go tam dać mu jeść, utulić i tak dalej. Ale w którymś momencie, jak już dziecko, nie wiem, zaczyna chodzić, no to się zaczynają pojawiać oczekiwania, że ono już powinno. Tylko że to trochę jest niespójne z rozwojem mózgu, bo ono jeszcze się rozwija. I później między trzecim i szóstym rokiem życia też jeszcze się rozwija i koło szóstego roku życia osiąga pewne bym powiedziała, optimum, pewną stałość. Już jest w miarę ukształtowana samoregulacja. Mhm. Oczywiście, no wiadomo, że różnie u różnych dzieci, to w zależności też pewnie od wrażliwości dziecka, reaktywności na stres, no ale przyjmijmy, że gdzieś szósty rok życia, to końcówka szóstego roku życia to jest taki w miarę, bym powiedziała, stabilny mózg, można by powiedzieć. No i później zdarzają się też momenty, kiedy i tak dziecko będzie potrzebowało naszego wsparcia z zewnątrz, ale możemy liczyć na to, że będzie już się samo regulowało. Natomiast w okresie nastoletnim następuje kolejna przebudowa mózgu i kora nowa znowu się tam intensywnie rozwija, ale to już jest dalsza historia, nie? Czyli do 25 roku w zasadzie mózg dojrzewa, natomiast później nadal jest plastyczny, czyli w momencie, kiedy coś tam się dzieje z mózgiem, to na przykład jeden obszar przejmuje rolę drugiego, więc mówimy o tym, że mózg jest plastyczny, bo on praktycznie cały czas w nim coś się dzieje, cały czas go coś kształtuje. Natomiast przez pewien czas sądzono, że w zasadzie no tam powiedzmy koło któregoś roku to już koniec, nie? W zasadzie tego rozwoju, tak? Ale mózg cały czas się rozwija. I tak samo jak dziecko może zostać ukształtowane przez na przykład właśnie dorosłych, no to tak samo my dorośli możemy zostać ukształtowani przez na przykład jakieś doświadczenie traumatyczne, nie? Że totalnie zmienia się reaktywność naszego układu nerwowego. Więc można powiedzieć, że self-rec w każdym momencie, ale też możemy się nauczyć na nowo samoregulacji jako dorośli. Jacker mówi nawet o ludziach w podeszłym wieku. No ale tak naprawdę myślę, że dla rodziców, którzy nas oglądają, to najważniejsze jest to, żeby wiedzieć właśnie, że do końca trzeciego roku to jest ten okres bardzo intensywnego kształtowania, ale też właśnie a propos dwulatków, ta część mózgu, którą tutaj kciuk, i to jest ten układ limbiczny, czyli taka środkowa część mózgu, bardzo intensywna, bardzo emocjonalna, jest bardzo aktywna. Najbardziej jakby tutaj ta część mózgu rządzi, kora nowa dopiero się zaczyna kształtować, nie? Więc tak naprawdę i właśnie też nie chciałabym, żeby te części mózgu w jakiś sposób mówić, że ta jest zła, ta jest dobra. Chodzi tak naprawdę o równowagę między korą nową, która jest uspokajająca, i układem limbicznym, ale żeby one się dogadywały. I my możemy pomóc dziecku trochę ten układ limbiczny wyciszyć. I w momentach, kiedy dzieje się coś, czyli jest awantura, jest źle, dziecko jest niespokojne, to my właściwie jako rodzic komunikujemy się na poziomie tego mózgu emocjonalnego. Tylko możemy wprowadzić tam spokój, łagodność, miłość, troskę. I wtedy dziecko dostaje poczucie bezpieczeństwa, jego układ limbiczny powinien się wyciszać. W różnym tempie, oczywiście w zależności od tego, czy odbiera nasze sygnały, czy nie. Co zależy z kolei od wrażliwości sensorycznych, między innymi.
A wiesz co, Natalia, jeszcze powiedziałaś o tym, że jakby ten stres ma takie ogromne znaczenie do tego, że dziecko jest takie rozregulowane, ale mi się tak wydaje, że też jakby takie pobudzenie dziecka jest nie tylko poprzez stres, może przez nadmiar bodźców, jakichś emocji, radości nawet, wiesz, takie dni, kiedy coś się dzieje, tak? Kiedy są jakieś imprezy rodzinne albo... No, różne rzeczy, tak? I właśnie, co ty o tym myślisz? Zgadzasz się z tym, że jak dziecko za dużo się dzieje, to nie przetworzy tego.
Jak najbardziej, tylko wiesz co, ja właśnie tak sobie myślę, że potrzebujemy zdefiniować stres. no właśnie. W tym momencie.
Definiuj.
Bo naszym takim, wiesz co, naszym takim, w takiej, bym powiedziała, psychologii popularnej, czy w takim zwykłym odbiorze, stres to jest, kojarzy nam się totalnie z czymś złym, nie? Tak. Czyli stres to jest, jak ja w pracy mam projekt i muszę go szybko skończyć, no to to jest stres, nie? Albo jak sąsiad, nie wiem, splunął mi pod nogami, no to to jest stres, tak? Natomiast w Self-Rec Stuart Shanker wraca do takiej definicji stresu, która jest jedną z pierwszych, do definicji Kanona i też korzysta z definicji Seliego. No i w tej definicji stresem w zasadzie są wszystkie bodźce, pozytywne lub negatywne, tu jakby nie i neutralne też, które wymagają od nas, od naszego organizmu jakiejś reakcji orientacyjnej, czyli mobilizacji, nie? Czyli cokolwiek w zasadzie nam się przydarza, to potencjalnie jest stresem, wszystko co do nas dociera potencjalnie jest stresem, dlatego że nasz organizm, nasze ciało, nasz układ nerwowy na to reaguje. Czyli nie wiem, na przykład dziecko widzi niebieski fotelik, potencjalnie stresorem jest niebieski fotelik. To może być taki stres, który jakby w ogóle nie aktywuje, może być, który aktywuje bardzo mało, albo może to być też taki bodziec, który nie aktywuje w ogóle. No ale tak naprawdę w momencie na przykład, jeżeli w przedszkolu się sporo dzieje, jest ekscytacja, jest radość, zobacz, że układ nerwowy cały czas wchodzi na wyższe pobudzenie, dlatego że coś się dzieje nowego, coś, co wymaga naszego udziału, naszej reakcji na to. Tak samo jak widzę ukochaną ciocię, to jest tak zwany stres pozytywny, bym powiedziała. Tak? Wydarza się coś, cokolwiek się wydarza i cokolwiek w naszym układzie budzi jakąkolwiek reakcję, możemy to nazwać stresem. Tylko ważne jest, żeby pamiętać, że jest stres taki, który jest optymalny, który w ogóle no, jest normalny w życiu. Jest stres, który trochę wychodzi poza ramy, czyli już trochę jest być może za duży, ale też jeszcze jest okej. Okay. Jest stres, który jest przeciążający i to ten stres wywołuje najczęściej reakcje stresowe. I jeśli ten stres przeciążający wydarza się zbyt często, to może dojść do tak zwanej dysregulacji, czyli rozjechania się trochę procesów biochemicznych w ciele, w mózgu, w układzie nerwowym, czyli może pojawić się jeszcze większa reaktywność na stres. Czyli powiedzmy na przykład, jeżeli mamy dziecko, które jest bardzo wrażliwe na dźwięki, no i wiesz, często ciężko to jest wykryć, tak? No bo skąd mamy wiedzieć, że jest nadwrażliwe na dźwięki? Ale na przykład widzimy, że nie śpi za bardzo. Wieczorem jest problem ze spaniem, wybudza się w nocy, jest marudne, jest krzykliwe, jest, wiesz, jakby nie do opanowania i nie w kontakcie, to możemy podejrzewać, że coś jest na rzeczy, że jest jakiś stresor, który jest non-stop. I on cały czas wytwarza takie tło. I wtedy wystarczy mały bodziec, no i dzieje się coś wielkiego, nie? Czyli może być na przykład tak. Nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłam a propos stresorów pozytywnych i negatywnych.
Tak, wiesz co, ja tak sobie, najprostsze dla mnie takie, wiesz, takie jakby uzmysłowienie sobie tego, że na przykład nawet nasza dzisiejsza transmisja, tak, ja się strasznie cieszyłam na ten wywiad i z drugiej strony się stresowałam, wiesz, czy wszystko pójdzie dobrze, tak, czy na pewno tu się połączymy, to wyjdzie, tak, i takie, wiesz, taki niby radość, tak sobie pomyślałam sobie, że dziecko może uwielbiać na przykład występować przed tam innymi bliskimi rodzicami i jest nagle jakaś akademia, jest coś innego i ona uwielbia to robić, a mimo to na przykład może się stresować. Ja wiem, że to jest w ogóle inna sytuacja, tak, o której teraz mówiłaś, tak, ale chodzi mi o to, że
tak, może inaczej. Powiedz mi, czy ty po transmisjach jesteś zmęczona?
Często jestem. Jestem z jednej strony nabuzowana, wiesz, energią, ale ciężko mi się zaraz tak przestawić od razu na dalszą pracę głęboką na przykład, tak? Żebym tam coś pisała mądrego.
Czyli
albo...
zobacz, to jest właśnie to, nie? To jest właśnie to pobudzenie, które zabiera nam zasoby energetyczne. Tak. Ja najczęściej, wiesz, i to jest, zobacz, że to też nie do końca da się przyzwyczaić do tego.
Nie.
Bo ja za każdym razem, jak prowadzę live'a, to jestem wypompowana później, ale prowadziłam ich już ileś, nie? Czyli teoretycznie powinnam się przyzwyczaić. Czyli znowu tam jest, wiesz, jakby, ale według takich powszechnych przekonań, nam się wydaje, że przecież powinno się już tyle razy, nie? To powinnam się przyzwyczaić. Albo dziecko już tyle razy na przykład, nie wiem, robiło coś, nie? Powinno się przyzwyczaić.
Ale wiesz co, Natalia, teraz tak sobie pomyślałam, na przykład, bo powiedzmy to wprost, dzieci też mają stresy. Nawet małe dzieci mają stresy, tak? Że ich ulubiona huśtawka jest może zajęta w tym momencie, na przykład, tak? Może być tak? Może
tak,
być
albo tak. Że mają, wiesz, jakby nowy nocnik na przykład, w kolorze, który jest inny, nie? Wiesz, tak naprawdę to w ogóle kompletnie może się wydawać z naszego punktu widzenia niezrozumiałe, nie? Ale, albo że jabłko pokroiłam, nie? A nie miało być pokrojone, wiesz, no to są
oj,
zupełnie
tak.
Jakby inne.
I jak zareagować, ale... nie? Jak dziecko nie wie, jak zareagować może na to, nie? Co tak. Zrobić?
Tak.
Wiesz co, jeszcze tak sobie pomyślałam, Natalia, że no w ogóle ja już to około słyszałam, że ogólnie całe dzieciństwo jest pełne takiego stresu pod tym względem, że dziecko nie wie, jeżeli na przykład nie ma unormowanego dnia, że to nie jest takie, wiesz, że wstaje rano, tam śniadanko, potem idziemy na spacer, jak mówię, takim maluchu totalnym, który nawet jeszcze z mamą jest, nie? Potem jest spacerek, potem jest tam drugie śniadanie, a może jeszcze coś tam zrobimy, wiesz, w sensie nie ma, że dzień świstaka i często mamą, dla mam to jest takie, o Boże, znowu taki sam dzień, bo ja też taką byłam mamą, natomiast wiem, jak to pomagało moim dzieciom, że one nie były zestresowane, że ojejku, teraz spacer, a dlaczego nie teraz, a dlaczego nie później? Jakby wiesz, o co chodzi, że dzieci nie znają się na zegarku, nie? Mhm. Czyli ta, czy to pomaga, uważasz, takie w ogóle...
Wiesz co, myślę, że tak, dlatego że dużym stresorem jest nieprzewidywalność.
No właśnie o to mi chodziło.
I wiesz, no są różne dzieci. Są takie dzieci, które tą nieprzewidywalność wolą i które łatwiej w to wejdą. Wręcz same czasami wprowadzają nieprzewidywalność.
Tak.
Ale większość dzieci reaguje dobrze na takie poukładanie rytmu dnia. Ale właśnie niekoniecznie godzinowo, tylko żeby było wiadomo, co następuje po
co
czym.
Po czym. Tak, oczywiście o to mi chodzi. No tutaj nie ma co do godzin, tu się nie da, tak jak w zegarku z takim maluchem.
Dokładnie. Tak, to jest jeden ze sposobów fajnej redukcji stresu, nie? Że dziecko wie, co będzie po kolei, jest przyzwyczajone, ma swój rytm. I to często widać, wiesz co, przy wyjazdach na wakacje. Rodzice się często zastanawiają, czemu, co się tam dzieje, nie? Czemu te wyjazdy wywołują jakieś takie... Wiesz, miało być tak fajnie, a nie jest, nie? Jest po prostu jakiś koszmar, jakieś krzyki, jakieś awantury. Ja nie chcę tu, ja nie chcę tam. I właściwie głównym stresorem jest ta nieprzewidywalność i zmiana rytmu. Po prostu,
dziecko
to znaczy,
wie.
Wiesz, jakby nie o to chodzi, żeby nigdy w życiu nie zmieniać dziecku rytmu, bo to też nie chodzi o to, żeby, wiesz, unikać stresu za wszelką cenę, tylko żeby rozumieć, że dana reakcja wynika ze stresu i teraz zastanówmy się, co zrobić, żeby dziecko przywrócić do równowagi. Co zrobić, żeby mu pomóc, nie? Bo wiadomo, że są też takie dni w przedszkolu, że przychodzi Mikołaj i tam, wiesz, i potem jest histeria generalnie. Niektóre dzieci się boją Mikołaja, niektóre dzieci są tak podekscytowane, że potem są wściekłe, wiesz, no
jakby dzieją super
się
gwiazda
przyszła.
Rzeczy,
nie? Ja myślę, że nie chodzi o to, żeby tego Mikołaja nie było, nie? Tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, że to, co się później dzieje, to wynikło z tego. Aczkolwiek, wiesz, no jest też pewien taki, bym powiedziała, poziom, gdzie ja się zastanawiam, nie? Czy to jest tak naprawdę potrzebne, czy taka impreza, na przykład hałaśliwa, jest potrzebna. Nie, tu mam w ogóle, na szczęście dzisiaj cicho, ale mam po sąsiedzku przedszkole i ja na czwartym piętrze słyszę ich, jak oni śpiewają i pani tam gra na tym, myślę sobie, Boże, dla mnie to po prostu, jakbym tam była, to by był olbrzymi stresor.
Że za głośno?
Ale, że za głośno. Jak te dzieci tam wytrzymują i co się tam potem dzieje w przedszkolu pod wpływem tego nadmiaru dźwięku? Powiem ci, że nie wiem. No, ale... Wiesz, no tak samo czasami się zastanawiam nad wszelkiego rodzaju takimi przedstawieniami, nie, przedszkolnymi, bo to też jest dla dzieci naprawdę duży stres. Czy warto, nie? Po prostu czy warto coś takiego dzieciom robić?
No a z drugiej strony to też trochę przełamują może wtedy tak, jakby, no, jakby uczą się czegoś nowego, tak? Nawet radzić sobie na przykład ze stresującą sytuacją, ale też moim zdaniem ważne jest to, jak my reagujemy po pierwsze tego dnia z samego rana przed tą imprezą, jak z dzieckiem rozmawiamy o tym, czy jesteśmy na tej imprezie, czy się tam uśmiechamy i jak później zareagujemy po tej imprezie, tak? Wobec dziecka, więc to chyba taki jest kombo,
dokładnie.
Wszystko razem
dokładnie.
Jest ważne.
Dokładnie, ja myślę, że no to też jest kwestia skali, nie? Bo gdyby takie imprezy były codziennie, pewnie to by przeciążyło układ nerwowy totalnie. Natomiast Shanker też zwraca uwagę na to, że właśnie odporność psychiczna to jest umiejętność wracania z przeciążenia stresem do stanu równowagi. I no niestety nasza rola jako rodziców, zwłaszcza te pierwsze 3 lata, one są ciężkie. Bo naszą rolą to jest właśnie cały czas kontenerować emocje dziecka, czyli jakby brać je na klatę i pomagać dziecku przechodzić od zbyt wysokiego pobudzenia do niższego pobudzenia. To dla nas oznacza, że my w zasadzie w którymś momencie też wchodzimy na wysoki poziom pobudzenia i potrzebujemy użyć wszystkich naszych możliwości, żeby samemu zejść, ale też jeszcze, żeby sprowadzić drugi układ nerwowy. To jest, wiesz, tak jakbyś ściągała, nie wiem, z góry jakąś, nie wiem, baloniki z góry, nie? Albo jakbyś wciągała ciężki kawał kamienia w górę.
Wiesz co, ja tutaj już ci wspominałam, że na pewno będę chciała zahaczyć o temat snu, ale wyobraź sobie, że dostałam wiadomość od jednej mamy, która właśnie tutaj napisała do mnie, że ma córeczkę 18-miesięczną, pani Ania, i że właśnie są problemy ogólnie z zasypianiem od samego początku, że gdzieś tam jest takie właśnie to pobudzenie i niby rodzice już no myśleli, że to jakby się rozejdzie po kościach, nie? No 18 miesięcy to tak trochę długo, żeby tutaj dziecko miało problemy ze snem. I wiesz co, jest takie pytanie ogólnie, że chyba oni coś robią, że dziecko się budzi wielokrotnie w nocy, tak, na przykład, i że mimo tego, że nie ma u nich telewizora, że dwójka starszych dzieci normalnie do tej pory spała, bo to też chodzi mi o to, że to nie jest jakby świeżo upieczona mama, tak, tylko już doświadczona. I mimo wszystko, no właśnie, wieczorami się wyciszamy, słuchamy muzyki Mozarta, może coś Selfrek mówi o tym, tak się teraz zastanowiłam, że się i najada i wszystko, a mimo to po prostu ta mama się zastanawia, czy ona robi jakiś błąd i czy coś jeszcze by mogła zrobić, wiesz co? Ja to od razu mi się tak kojarzy z takim czymś i zastanawiam się, czy to przypadkiem to nie był jakiś twój artykuł, tak się zastanawiam, bo czytałam coś takiego ostatnio, że w ogóle jakie mamy podejście do tego, do tej takiej jakby nauki samodzielnego zasypiania, w ogóle bycia z dzieckiem, tak? Ja tak sobie myślę, że to nie jest sprint, że to na pewno nie ma tutaj tak, że my się nagle, wiesz, to się ogarnie w 3 dni albo może w tydzień, tak? Tylko po pierwsze, do czego dążymy, po drugie, ile mogę jakby z siebie dać, może właśnie najpierw siebie uspokoić, żeby w ogóle dziecko uspokoić, ale no właśnie, skoro ty jesteś potrójną mamą i tutaj jeszcze ekspertką od Selfrek, to czy ty byś mogła coś doradzić w kontekście w ogóle tego snu? No bo, znaczy ja też, wiesz, czytam w moim kursie czy coś, to ja zawsze mówię, że chodzi o kurs o dobrym śnie, żeby tutaj każdy wiedział, o co mi chodzi, że w tym kursie mówię, że to najpierw mama musi się uspokoić, mama musi zadbać o to, żeby też i była najedzona, że w momencie, kiedy na przykład bierze się za jakąś zmianę w takim harmonogramie dnia i tych drzemek i snu nocnego, żeby na przykład nie brała sobie nic więcej na głowę, typu ogarnięcie całego mieszkania, czy może przeprowadzkę, tylko wybrała dobry moment, kiedy ona nie jest chora, kiedy dziecko nie jest chore, wiesz, żeby mieć siłę w ogóle w sobie, żeby mieć ten spokój, ale że to nie jest sprint, tak? I czasami trzeba może odpuścić. Jakie ty masz zdanie w ogóle na temat właśnie takiej samoregulacji, kiedy my po prostu, ja powiem wprost, jak tutaj ta mama napisała, że czekaj, gdzie tutaj to było takie na końcu? Przepraszam cię, ale to jest długi mail, ja tutaj nie chciałam go całego czytać, że śpią razem, bo łóżeczko powoduje histerię, w nocy budzi się bardzo, bardzo często, czasami kilka razy na godzinę, jesteśmy tym bardzo zmęczeni. Fakt, że z nami śpi, nam nie przeszkadza, ale to, że tak często budzi się z krzykiem, powoduje, że jesteśmy permanentnie zmęczeni. I ja też wierzę w to, znaczy, że po prostu, no jak się jest permanentnie zmęczonym, to coś trzeba zmienić. Co ty byś mogła ewentualnie doradzić?
Wiesz, nie ma jakby łatwego rozwiązania zazwyczaj, natomiast ja bym się przyjrzała przede wszystkim w ogóle dziecku nie tylko w kontekście snu, tylko całościowo. Czyli jest bardzo mocno wrażliwe. Trzeba się troszkę zabawić w takiego detektywa stresu, bo tutaj podejrzewam rzeczywiście coś w obszarze biologicznym jest takim stałym stresorem. Może być tak, że to, co się dzieje w ciągu dnia, wpływa na to, co się później dzieje w nocy, nie? Bo to trochę jest tak, że stres się kumuluje. Właściwie nawet działa mnożnikowo, nie? Czyli stres w jednym obszarze zwielokrotnia stres w innym obszarze. Więc przyjrzałabym się ogólnie reaktywności na stres całościowo, nie? Czy jest też bardziej w dzień marudna, nie? Czy jest, czy krzyczy. I poszukałabym prawdopodobnie w obszarze integracji sensorycznej, w obszarze zmysłu, bo to jest taki pierwszy obszar, który się, wiesz, jak myślisz o stresorze, który działa non-stop, no to są bodźce zmysłowe. Czyli jeśli ciągle jest tak samo, jeśli ciągle dziecko ma trudności z zaśnięciem, z zasypianiem, z wybudzaniem, to podejrzewałabym, że jest jakiś stresor albo grupa stresorów, które cały czas przeciążają układ nerwowy. W związku z tym po części będzie działała oczywiście relacja, będzie działało wspólne spanie, bo to jest, wiesz, no to jest duża rzecz. My w naszym społeczeństwie bardzo często chcemy wyrzucić dziecko z łóżka bardzo szybko, już do łóżeczka. Natomiast dzieciom, zwłaszcza dzieciom, które są mocno reaktywne na stres, to nie służy. I powiem wam, że ja mam teraz 7-latka, z którym czasami zasypiam, bo on czasami nadal potrzebuje się przytulić. Bo to jest jego poczuciem bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa dla dziecka jest kluczowe, no bo tak działa nasz układ nerwowy. Żeby zasnąć, my potrzebujemy mieć poczucie bezpieczeństwa, no bo weź zaśnij, tak, jak cię otaczają tygrysy szablozębne. Sorry, nie? A układ nerwowy nie rozróżnia specjalnie. W sensie w reakcjach, reakcja na tygrysa szablozębnego jest dokładnie taka sama.
Chodzi jak się o biochemiczne.
Tak,
biochemiczne reakcje,
chodzi mi tak o tą biochemiczną reakcję, taką mobilizacji, wiesz, no to nie ma różnicy, czy to jest tygrys szablozębny, czy to jest dźwięk, nie wiem, samolotu, który na przykład leci akurat nad blokiem, nie? Ja mam taką imprezę kilka razy wieczorem, że leci samolot nad naszym blokiem. Bo mamy, no, kawałek od nas, ale jest lotnisko, nie? I czasami to słychać, czasami to są takie, wiesz, dla dorosłego ten dźwięk, wiadomo, on dorosły wie, co to jest. Natomiast dziecko, czy nie wiem, czy pies zaszczeka, czy cokolwiek się tam zadzieje, czy na przykład pada światło przez okno, światło latarni, czy są jakieś cienie na, wiesz, na szafie, tak, na przykład, nie?
Tykający zegar, nie? Nawet może...
O Jezu, tykający zegar. Powiem ci, że mnie samą, ja pamiętam, że myśmy kupili kiedyś, jak się sprowadziliśmy do mieszkania tutaj, kupiliśmy sobie taki piękny, po prostu piękny zegarek z Ikei bodajże. I wiesz co, pierwszy raz, jak tylko nadszedł wieczór i słyszę tyk, 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 to nie był głośny zegar, to był taki, wiesz, ale jak masz ciche pomieszczenie i słyszysz ten zegar, to najpierw wyniosłam go do kuchni, ale mimo to słyszałam go z tej kuchni. Wiesz, ja nie mogłam zasnąć, mój mąż nie mógł zasnąć, wiesz, i ten zegarek wylądował niestety bez baterii gdzieś tam na dnie szafki, bo po prostu, no nie, nie? I no zobacz, nie. Jeżeli to się może zadziać z dorosłym, to tak naprawdę może się też zadziać z dzieckiem.
Tym bardziej, nie?
Ja bym zrobiła taki nuanse. Skan otoczenia z jednej strony, nie? Co jeszcze, nie? Czy światło, czy właśnie, czy jest jakiś dostęp do ekranu? Pewnie nie, ale jeśli jest dostęp do ekranu, w sensie nawet jest włączony jakiś tam telewizor wieczorem, no to też to rozregulowuje cykl snu. Ale tak. Też przyjrzałabym się dziecku, w sensie, wiesz, na przykład o tej samej porze dzieje się coś, co jest nietypowe w tej porze. Bo ja na przykład nadwrażliwość słuchową mojego dziecka zauważyłam w ten sposób, że o 17 po prostu była jakaś ostra jazda bez trzymanki zawsze. On po prostu dostawał jakiegoś takiego turbo pobudzenia. Ja sobie myślałam, o co chodzi? No raz może zmęczenie, nie? Ale o 17 mój mąż przychodził z pracy i my zaczynaliśmy rozmawiać, tak. I zazwyczaj jeszcze w tle coś tam leciało, jakieś radio. Czy nawet telewizor. I pierwsze, co ja zrobiłam, to wyłączyłam dźwięk w telewizorze i powiedziałam, że dobra, ale jak będziemy rozmawiać, to sobie tak cicho gdzieś pójdziemy do drugiego pokoju albo w ogóle wyłączymy na przykład ten. Ja nawet właśnie zrobiłam eksperyment, żeby sprawdzić, nie, czy to jest światło na przykład i migające tam bajki, czy to jest dźwięk. Wyłączyłam tylko dźwięk i już było uspokojenie. Oczywiście ja, wiesz, nie puszczam często telewizora, bo to też, że tak powiem, robi swoje. No ale wiesz, ale to tak właśnie wygląda bycie detektywem stresu, że zaczynamy się przyglądać, czy smyra moje dziecko metka, czy tak. na przykład nie lubi obcinać włosów, prawdopodobnie coś jest na rzeczy z wrażliwością dotykową, to nie musi być od razu taka wrażliwość, która gdzieś tam zakwalifikuje jako zaburzenie, nie? integracji sensorycznej, ale może być taka wrażliwość, która rzeczywiście układ nerwowy tam odpali. I jeszcze inna jest rzecz taka, że na przykład alergie potrafią też dawać takie efekty. No bo alergia też jest takim stanem zapalnym w organizmie, który w jakiś sposób jest nierównowaga w organizmie i coś tam się dzieje. W związku z czym układ nerwowy może reagować. Nie? I miałam kiedyś taką historię, miałam taką dziewczynkę na zajęciach. Prowadziłam zajęcia z dziećmi. No i też były warsztaty dla rodziców tych dzieci. No i dziewczynka była taka, wiesz, już nastolatka bym powiedziała, taka mocno naburmuszona. No i mama na warsztatach, ja właśnie mówiłam o alergiach, a ona mówi, Jezu, jakby o moim dziecku, bo ja mam po prostu dwoje różnych dzieci. Przez pół roku, kiedy nic nie pyli, ona jest po prostu towarzyskim dzieckiem, które chętnie się uczy, w ogóle do rany przyłóż. W momencie, kiedy tylko moje dziecko zaczyna mieć ten okres taki, że jest pylenie i włączam wziewki, jest po prostu totalna masakra, nienawidzi rówieśników, nienawidzi szkoły, jest nieprzyjemna i tak dalej.
No bo się źle czuje też z tego powodu, bo się
źle,
tak?
Ale wiesz, ale źle czuję, ale widzisz, to nie jest coś takiego, co dziecko nawet nastoletnie czasami ci powie, nie? Tylko powie ci zachowaniem.
Tak.
Że to jest spore obciążenie, nie? I naprawdę szukałabym po różnych rzeczach. Być może, jeżeli nie sensoryka, nie zmysły, no to może niedobory, na przykład żelazo. Tak, ale to już jest w dalszej kolejności
Magnes,
sprawdzanie gdzieś tam morfologii.
No. Dobrze. Natalia, wiesz co, ja jeszcze chciałam Cię zapytać, bo w self-rec są tak zwanych 5 obszarów stresu. Mogłabyś jeszcze o tym powiedzieć, jakby czego tutaj szukać, czego to dotyczy, bo tutaj wiesz, to jest tak jakby ugruntowane, że w tej metodzie jakby o tym pamiętamy, nie? I co to znaczy te 5 obszarów stresu?
5 obszarów stresu jest w zasadzie takim, bym powiedziała, ułatwieniem. Bo bardzo często właśnie jak myślimy o stresie, no to znowu wracamy do tego, że myślimy, że stresem jest, są takie pewne oczywiste rzeczy, nie? Że no wiadomo, że jak stało się coś nieprzyjemnego, no to jest stres. Nie mam pieniędzy, no to jest stres. Natomiast stres jest czymś dużo szerszym. I w self-rec mamy wyróżnionych 5 obszarów stresu. I nie o to chodzi, żeby gdzieś tam szufladkować do tych obszarów, tylko żeby mieć drogowskazy, czyli wiedzieć, gdzie szukać. Pierwszy z obszarów, to już właśnie o nim powiedziałam bardzo dużo, bo on jest tym takim, bym powiedziała, pierwszym obszarem, gdzie bym szukała, jeżeli jest coś na stałe. Czyli jeżeli moje dziecko ciągle jest bardzo intensywnie emocjonalne, tak w nadmiarze bym powiedziała, no to szukałabym w obszarze biologicznym, czyli ciało i zmysły. No bo właściwie układ nerwowy jest częścią ciała i jest bardzo mocno powiązany, nie? A poza tym zmysły są takim pierwszym obszarem kontaktu ze światem. Drugi obszar stresu to obszar emocji. I tutaj emocje, Stuart Shanker mówi, że tak naprawdę emocje same w sobie aktywują układ limbiczny i układ nerwowy. I w związku z tym każda z emocji jest poniekąd stresorem. No i tu można się przyjrzeć, bo właściwie też pozytywne tak zwane emocje, czyli te emocje, które są przyjemne, bym powiedziała, kojarzone z czymś przyjemnym, też mogą być stresorami, czyli ekscytacja, zaciekawienie, ale też, wiesz, no klasyka, tak, złość, lęk. I tak naprawdę istotne jest tutaj w tym obszarze emocji to, w jak intensywny sposób dziecko przeżywa daną emocję. I tutaj zazwyczaj w tym obszarze też szukamy sytuacji, które mogły wywołać emocje, nie? Czyli na przykład, nie wiem, koleżanka zabrała ulubioną zabawkę, wiadomo, że będzie to takim stresorem też w obszarze emocji, nie? Bo to wywoła złość na przykład. Nie? I wiadomo, że jeżeli w ciągu dnia dużo było takich sytuacji emocjonalnych, to pod koniec dnia może nastąpić tak zwany meltdown, czyli histeria, taka, wiesz, po prostu totalna. Może tak być, nie? I tak jak mówiłam, te stresory z poszczególnych obszarów się kumulują, więc jak jest nadwrażliwość dźwiękowa i na przykład w przedszkolu było głośno, plus do tego na przykład był Mikołaj, czyli byłam podekscytowana i w ogóle prezent miał być i byłam trochę też przestraszona, bo nie wiedziałam, czy dostanę, czy nie dostanę, to się nałoży. I wtedy mieszanka wybuchowa, wiesz, tam się w takim kociołku jakby, nie? Tam do mikstury dodajesz dwie rzeczy i one nagle eksplodują. Jest jeszcze obszar poznawczy i to jest obszar związany, bym powiedziała, z myśleniem. I tutaj w tym obszarze warto pamiętać, że na przykład wysiłek poznawczy też jest stresorem, czyli konieczność koncentracji w przedszkolu czy szkole. Czyli jak panie sadzają dzieci na dywanie i puszczają film o czymś, czy opowiadają o czymś, to dziecko wydatkuje energię na wysiłek poznawczy. Czyli jeżeli dołożymy jeszcze... Czyli tak, czyli może tak być, że na przykład ta wizyta z Mikołajem tam już okej, było ekscytująco, było głośno, ale luz. Ale jak zaraz potem jeszcze posadzimy dzieci i każemy im rozwiązywać jakieś zadania matematyczne, to może być wybuch w którymś momencie. Rozumiem. Tak, albo zrobią się niespokojne, albo nie będą miały już zasobów na to, żeby w ogóle cokolwiek, na czymkolwiek się skupić, tak? Bo to może działać na różne sposoby. Czyli po prostu jakby nie będzie przestrzeni na, czy energii na te stresory z obszaru poznawczego. Jak dodamy jeszcze jakąś niespodziankę, czy zmianę trybu dnia, w obszarze poznawczym, no to będzie kolejny stresor, nie? Czyli tutaj w tym obszarze poznawczym też różne rzeczy, które są niespodziane, nieznane, nowości, no to jest właśnie
pierwszy
kolejne
dzień w przedszkolu.
Stresory. Tak. Pierwszy dzień w przedszkolu, spotkanie kogoś nowego, nowy w ogóle piórnik, nie? Czy nawet też może być przyczyną stresu, nie? Bo nie wiem, bo zawsze miałam stary, a tym razem jest nowy i nie wiem, gdzie co jest, nie? I to już jest stresor. No wiesz, ale to
ale to lepiej właśnie... pozwala rozumieć dzieci, nie? Że kurczę, one są jeszcze małe, jeszcze jakby dajmy być im dziećmi, nie? I nie tak. Wymagajmy, nie? Że tak szybko się same tam uregulują i w ogóle będą spokojne, będą grzeczne w cudzysłowie, tak?
No nie, bo wiesz, wymaganie grzeczności to z kolei, bym powiedziała, jest stresorem w obszarze społecznym. Bo to jest ten obszar, gdzie się...
To jest kolejny
tak,
jakiś obszar?
Jest jeszcze społeczny i prospołeczny. Tak, jest jeszcze obszar społeczny, gdzie w zasadzie takim głównym, bym powiedziała, trzonem to jest dostosowywanie się do norm. I tutaj w obszarze społecznym może być stresorem to, że nie wiem, jak się dostosować, albo nie umiem się dostosować, albo nie umiem odczytać sygnałów społecznych czyichś, tak? Czyli na przykład ktoś się skrzywił, a ja nie wiem, jak to zinterpretować, nie? Albo na przykład, nie wiem, ktoś mnie poklepał po ramieniu i też nie wiem, jak zareagować, bo nie wiem, czy to było uderzenie, czy to było przyjacielskie poklepanie. Zwłaszcza jeszcze do tego, jak się dołączy sensoryka, to czasami zdarzają się takie sytuacje, że klepnięcie po ramieniu czy otarcie się na przykład na stołówce, nie, z tyłu, wywołuje agresję u dziecka. Bo jest, wiesz, jakby jest kolejny stresor, tak? Jest coś nieznanego plus jakiś bodziec sensoryczny. Plus niezrozumiałe zachowanie społeczne, tak? Nie wiem, dlaczego na przykład drugie dziecko zrobiło coś. Albo dla dzieci też stresorem jest to, że one często nie wiedzą, jak ich zachowania wpływają na innych. Trochę nie rozumieją jeszcze zasady przyczyny i skutku być może i wtedy na przykład stresorem może być taka sytuacja, że chciałam dobrze, zrobiłam coś, ale na przykład druga dziewczynka się rozpłakała. I wtedy, wiesz, no jest to dla dziecka i to drugie dziecko, które to zrobiło, no też może się poczuć bardzo źle. No i jest jeszcze ten piąty obszar prospołeczny, który jest też związany bardzo blisko ze społecznym, ale jest taki bardziej, bym powiedziała, w stronę wyczuwania tego, co jest dobre, co jest złe, sprawiedliwości, niesprawiedliwości, poczucia winy, empatia tam gdzieś się też w tym obszarze mieści. I wbrew pozorom empatia może być olbrzymim stresorem, zwłaszcza ta empatia emocjonalna. Czyli jeżeli, nie wiem, na przykład jedno z dzieci zostało uderzone i płacze. Sąsiadka z ławki może zrobić coś zupełnie nieoczekiwanego. Bo dzieci nie mają od razu jakby wbudowanych reakcji, tak, że pójdę przytulę. Po prostu dziecko czuje stres. W momencie, kiedy drugie dziecko, to mój synek mi kiedyś powiedział. Wiesz co, jak mój kolega płacze, to ja to czuję w sobie. I jest mi tak strasznie nieprzyjemnie. I to uczucie jest też stresorem, nie? I to też przeciąża. Zresztą, wiesz, na przykład jak osoby pracujące pomocowo, w którymś momencie, czyli na przykład lekarze, psychologowie, empatia może ich też nieźle zużyć. Czyli to jest takie, wiesz, wypalenie, bym powiedziała, pomagacza, nie? Że tak naprawdę cały czas gdzieś tam dotyka cię czyjeś cierpienie i ono cały czas gdzieś tam dodaje stresu. Także już mamy pełen przegląd.
Super, ale to jest bardzo ciekawe, co teraz powiedziałaś. Znaczy cała rozmowa mega ciekawa, ale właśnie byłam ciekawa tych 5 obszarów i wiesz co, tak sobie myślałam, że czy to tak nie działa, nie? Że na przykład jak jedno dziecko zaczyna w żłobku chociażby płakać, to nagle pół grupy zaczyna płakać, tak? Nie wiadomo dlaczego, a to może też po to. Nie wiem, czy o tym słyszałaś, ale podobno we łzach uwalniamy z siebie jakieś substancje takie wywołujące stres, że podobno jakby się ich pozbywamy też poprzez łzy, więc to nie jest nic złego, żeby dziecko czasami popłakało, tak. Jakby oczywiście wsparte przez nas, ale nie w sensie nie płacz tam, nie bądź mazgają, nie, tylko właśnie popłacz sobie jak musisz. Ja tutaj dodam coś od siebie, wiesz, bo ja właśnie, mój mąż nie lubi, jak moja córka właśnie płacze i ja myślę, że to jest takie odreagowanie czasami i ja mówię, to sobie popłacz, nie, mogę cię przytulić, to sobie popłacz, jak tego potrzebujesz. A wiesz, on przez długi czas twierdził, że jakby nie płacz, nic się nie stało, nie ma powodu do płaczu, tak? Ja myślę, że dziecko samo wie, czy ma powód do płaczu, czy nie. Czy tak, czy co byś właśnie, jak dziecko płacze, to co wtedy powinno się mówić? Tutaj Natalia Fedan, co
dokładnie mówić dziecku, to, co powiedziałaś, nie? To sobie, wiesz co, no dokładnie to, co powiedziałaś, nie? Rzeczywiście kortyzol z łzami spływa. Oczywiście, wiesz, żeby też nie pójść w taką stronę, że dobra, sobie popłacz, to tam, co ci przejdzie, tylko raczej w taką stronę empatyczną, ale też czasami dzieci nie potrzebują od razu naszego bardzo intensywnego kontaktu. Wręcz odwrotnie, nie? Jakby to, że gdzieś tam bardzo intensywnie próbujemy na szybko te emocje złagodzić, może być też dla nich dodatkowym stresorem.
Tak, że tak szybko, tak. Szybko uciszamy,
tak, bo... nie płacz, albo próbujemy robić tysiące rzeczy, a może to, a może samolocik, a może tamto, nie? To może być dodatkowym stresorem dla dziecka, nie? Najczęściej robi jeszcze gorzej, bo tak naprawdę emocje potrzebują swojego czasu, żeby trochę opaść. Oczywiście, wiesz, no każde dziecko pewnie potrzebuje tu czegoś innego, ale zazwyczaj dzieci prawdopodobnie potrzebują takiego towarzyszenia nieinwazyjnego. Czyli wiesz, jestem tu przy tobie, jeżeli będziesz chciała się na przykład przytulić, to ja bardzo chętnie. Wiesz, no na przykład u nas działa paradoksalnie w ogóle zupełnie coś innego, bo u nas działa bardzo mocny dotyk, nie? Takie klepanie bardzo mocne, ale wiesz, tak sobie myślę jeszcze z drugiej strony, czemu my dorośli bardzo szybko próbujemy te emocje dziecka jakoś wygasić, dlatego że odczuwamy stres w obszarze prospołecznym właśnie, nie? Czyli kłania się empatia jako stresor. Nasze pobudzenie w reakcji na stres dziecka, na płacz dziecka rośnie i wchodzimy wtedy, wiesz, jakby, i to jest paradoksalnie tak, że w momencie, kiedy czujemy tą empatię emocjonalną, ona nas przeciąża, jedni z nas są wrażliwsi, inni nie. W każdym razie, no, większość z nas ma trudność z płaczem dziecka i ta empatia rośnie, obciąża nas stresowo, przechodzimy w reakcję stresową, empatia się wyłącza, natomiast włącza się ta niższa część mózgu, bardziej bym powiedziała gadzia i mówi przestań płakać, natychmiast przestań płakać, nie? Bo po prostu to już jest nasz stres, który reaguje.
Tak.
Nie? To jest takie, wiesz, no bo my rezonujemy z naszymi dziećmi, nie? W tym momencie, kiedy one płaczą, czy krzyczą, czy w ogóle cokolwiek tam im się dzieje.
Wiesz co, mamy jeszcze jedno pytanie. Jeżeli ktoś ma pytanie, już tutaj wiem, że dużo A to nie, to coś innego mi się tutaj włączyło, że już tak długo trwa ta transmisja, ale chcę wrócić do jednego pytania. Tutaj było o dwulatkę. Czy już? Ewcia zapytała, czy metodę self-rec można wprowadzić w życie, na przykład gdy dziecko ma już 2 latka, czy jest już za późno? No tutaj może Ewcia nie była z nami od początku, tak? Ale oczywiście to jest dobry moment, prawda?
I to jest świetny moment na wprowadzenie self-recu. Naprawdę, to jest dobry moment na wprowadzenie self-recu, aczkolwiek trudny, nie? Bo to jest tak naprawdę z 2-latkiem nie oczekujmy jakichś szybkich efektów. Dlatego, że po prostu jest to faza rozwojowa, gdzie dziecko buduje swoją niezależność i jest bardziej intensywnie, rzeczywiście uaktywniony układ limbiczny. To jest taka faza, kiedy będziemy mieć prawdopodobnie bardzo dużo intensywnych emocji i ta faza jest świetna na self-rec, dlatego że wtedy właśnie, kiedy jest ten kryzys, najwięcej możemy zrobić dla regulacji dziecka. Tylko nam może być ciężko pozostać
spokojnym.
Ale najpierw
od siebie musimy zacząć, nie? Najpierw nasz self-rec, że tak powiem, musi się tutaj pojawić u nas.
Bardzo, bardzo.
A słuchajcie, potem możemy dziecko tego uczyć.
Wiecie, towarzyszenie emocji w emocjach dziecku jest bardzo energetycznie obciążające. Więc potrzebujemy maseczki tlenowej dla siebie najpierw, nie? Tak jak w samolotach. Najpierw maseczka sobie, a potem dziecku, nie? Nie dlatego, że dokładnie, jak to kiedyś Przemek Staroń powiedział, nie dlatego, że linie lotnicze kochają dorosłych bardziej, tylko dlatego, że po prostu jest to logiczne. Bo jeżeli dorosły zemdleje, to nie pomoże już dziecku, nie? Więc musi najpierw założyć maseczkę sobie, a potem dopiero dziecku, żeby móc pomóc. I to nie jest takie proste, bo też miałam fazę 2-latka po prostu ciężką, nie? Ciężką, bo młody w ogóle jest intensywny i ona była jeszcze intensywniejsza. No i miałam jeszcze nastolatkę w domu wtedy, dojrzewającą akurat też w fazie. I naprawdę czasami to są naprawdę proste rzeczy. Czasami to jest zdanie sobie sprawy, że właśnie przewaliłam, tak jakbym w kopalni przewaliła, wiesz, 2 tony węgla, nie? Po histerii dziecka potrzebuję reanimacji w cudzysłowie, czyli potrzebuję zrobić coś miłego dla siebie, pooddychać trochę, wyjść i pogapić się na niebo. Oczywiście, wiesz, na ile to jest możliwe, nie? Czy zrobić sobie herbatę i wiesz, czasami to jest tak że wiesz, no, u nas było bardzo dużo tych momentów, takich bardzo krytycznych. I jeżeli one nie były bardzo krytyczne, to zdarzało mi się stawiać czasami swoją potrzebę na chwilę. Gdzieś tam wyżej, nie? Czyli powiedzieć, dobrze, ja przyjdę do ciebie za chwilkę, idę do toalety, nie? Czasami to jest wyjście do toalety, nie? Bo też o tym zapominamy. To też jest dbanie o dietę. Ja akurat jestem zwolennikiem medycyny chińskiej i dietetyki chińskiej, więc jem na ciepło, bo to ciepłe śniadanie gdzieś tam naprawdę energetycznie
dobrze
mnie fajnie, tak, no dobrze mi robi, nie? Ale to może być, wiesz, dla każdego co innego, nie? W każdym razie wrzucanie w siebie buły wieczorem, kiedy się nie jadło cały dzień,
czekolady,
to jest totalna dysregulacja, nie? No wiesz, no właśnie, no czekolada jest
zajadanie
dobra, ale też
emocji
nie w nadmiarze, nie?
Dla przyjemności, a nie dla zajadania.
Tak, tak, tak. Zadbanie o ten chociażby jeden ciepły posiłek, czy nawet jeżeli nie ciepły, to przynajmniej, żeby to było coś, co w jakiś sposób doda mi na przykład magnezu, czyli zrobienie sobie chociażby koktajlu banan, migdał, aczkolwiek to akurat już jest totalnie dla mnie w zimie może niekoniecznie spójne z dietetyką chińską, no ale z kolei będzie zawierać kakao, banan i no i
ale możesz zrobić ciepłe
mleko
migdałowe.
Możesz
ciepłe mleko migdałowe zrobić i już będzie lepiej.
Czy kakao sobie zrobić, nie? Żeby trochę magnezu sobie dać. Ciepła kąpiel też nawet w soli magnezu czasami można sobie zrobić. Więc wiesz, to jest sporo jest takich możliwości ratunkowych. Trzeba się tylko rozejrzeć, bo my często myślimy sobie, nie no, odpocznę, jak już dzieci dorosną, nie? Tylko, że to się nie sprawdza, nie? Ja, wiesz, ja jestem już matką z 20-letnim stażem, właśnie sobie niedawno uświadomiłam, że wiesz, najstarszy syn ma 20 lat i to jest maraton.
Minęło, nie?
To jest maraton, to jest po prostu maraton, a nie jakiś, wiesz, 20-letni sprint.
Tutaj trzeba rozłożyć też siły, nie? Tak. Na zamiary.
Tak.
Siły na zamiary. Wiesz co, to
dokładnie.
Tak?
No i wiesz, i stawiać mówiłaś... na takie drobiazgi po prostu, nie? Takie, wiesz, drobiazgi, które mnie cieszą. Po prostu. Mhm.
Wiesz co, ja teraz tak powiem znowu ze swojego tutaj na chwilę taki swój przykład, że ja wczoraj po prostu strasznie jakaś taka byłam przeciążona, zmęczona po południu. Nawet nie wiem z czego, to u mnie czasami pogoda tak działa. I wiesz co, i syn mnie cały czas męczył, mamo, chodź na Orlika, no chodź, no po prostu tam jeszcze na tym tygodniu jakoś były odwołane zajęcia przez tutaj niemalże huragany, tak, i wielkie wiatry, i deszcze, i wszystko. I on, mamo, no chodź, no chodź, a ja taka po prostu, wiesz co, aż się we mnie gotowało, bo po prostu ja potrzebowałam tego spokoju. Dobra, położyłam się na chwilę, a później mówię, idę. I wiesz co, i na tym Orliku, jak zobaczyłam moje dzieci biegające, i one były szczęśliwe, i ja byłam szczęśliwa, bo one cały czas mi nie truły po prostu głowy, wiesz, mamo, chodź. A najgorsze jest to, że jak dzieci potrzebują też moim zdaniem takiego właśnie wyżycia się, gdzieś tam ruchu, bo to jest bardzo ważne moim zdaniem też właśnie, żeby tutaj układ nerwowy był jakby w dobrym stanie, to one jeszcze gorzej się zaczynają zachowywać w domu, nie? Że tak. Jakby, wiesz, tak. Potrzebują tego wyżycia się i potem skaczą, znaczy ja nie mówię o dzieciach takich, które mają gdzieś tam, wiesz, problemy takie właśnie, czy zaburzenia i ten ruch z kanapy czy na kanap, po kanapie, to też innego czegoś się bierze, nie? Ale to, że zachowują się nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali, a są już powiedzmy w wieku takim starszym troszeczkę, tak?
Tak, wiesz co, no, ruch jest też czymś, co reguluje układ nerwowy. Bardzo. Mhm. I wydaje mi się, że dzieci tego ruchu mają trochę za mało, nie? Bo my jesteśmy takim, wiesz, tu posadzimy na dywaniku, żeby śpiewały albo...
Rysować niech sobie, nie?
Tak, rysować. A tak naprawdę dzieci potrzebują naprawdę dużo ruchu, i on bardzo mocno pomaga.
Rozładować też, nie? Prawda?
Pomaga trochę rozładować, stres. Tak, dokładnie, reakcję stresową, bo zobaczcie, że reakcja stresowa, reakcja walki lub ucieczki w dawnych czasach służyła właśnie do tego, żeby organizm zmobilizować do tego, żeby zawalczył albo uciekł, czyli zrobił coś fizycznie. Tak. I to z kolei bardzo fajnie opisują siostry Nagorskiej w książce Wypalenie, że w zasadzie w takim momencie, kiedy doznałam stresu, poradziłam sobie ze stresorem, to jest połowa ścieżki, bo jeszcze trzeba by było zrobić coś fizycznie, żeby reakcję stresową rozładować. Mhm. Czyli wytańczyć, wyśpiewać, wyskakać, czy nawet wyobrazić sobie, że okładamy kogoś pięściami i po prostu pomachać rękami w powietrzu. I tak naprawdę dopiero to pozwala domknąć reakcję stresową, a dzieciaki potrzebują tego o wiele bardziej. Mhm. Naprawdę. Super. No ja pamiętam, teraz już nie mam, ale przez jakiś czas u nas w domu stał taki worek treningowy, nazwaliśmy go Bob, no i on był takim pomocą do odreagowywania, nie? Mhm. Można i tak, ale najfajniej jest w tym momencie rzeczywiście zabrać dziecko na spacer, nawet jeżeli pogoda jest taka sobie. I czasami, wiesz, z jednej strony to dla rodzica to jest wysiłek trochę na samokontroli, czyli wziąć jakoś, wiesz, nie za bardzo mi się chce, nie, ale idę. I o tym z kolei pisał Thayer, którego też Shanker cytuje, że bardzo często jest tak, że kiedy jesteśmy my, dorośli, najczęściej zestresowani, to nie mamy ochoty na ruch, a paradoksalnie ruch jest właśnie tym, co mogłoby nam pomóc się wyregulować i ruch jest na przykład o wiele skuteczniejszy w przywracaniu energii niż jedzenie. Bo my często właśnie korzystamy z, wiesz, zajadamy stres. Zajadamy, bo po prostu zużyła nam się energia. No i jakoś potrzebujemy ją odzyskać, a tak naprawdę o wiele stabilniejszym sposobem na stałe wyregulowanie się jest ruch, więc
a wiesz, to jest najfajniejsze, że patrz, jak coś zjemy i my dopiero później po czasie, kurczę, po co ja to zjadłam, nie? Bo to nie było to, że ja byłam głodna, tylko po prostu chciałam sobie zrobić przyjemność, taką trochę niepotrzebną w tym momencie, to potem często jeszcze się pojawiają wyrzuty sumienia, czyli jeszcze większy stres, a jak się jednak ćwiczy, to jeszcze chyba nikt nie miał wyrzutów sumienia po aktywności fizycznej, nie?
No nie, nie.
Chyba nie.
Nie, Natalia, było mi... wiesz, tu też trzeba pamiętać, żeby ta aktywność była taka, wiesz, nie też nieprzeciążająca. Nie?
Tak, to jest bardzo ważne. Ale
taka
w ogóle tutaj...
sam raz, nie?
Ale wiesz co, powiem Ci tak, w ogóle stres obniża odporność, ale też właśnie przeciążenie w ruchu, tak? W sensie za duża aktywność fizyczna tak. I to już też zostało gdzieś tam udowodnione po prostu naukowo, tak? Że po prostu jak ktoś za intensywnie ćwiczy, no to niestety też obniża swoją odporność, a propos tego, że mamy na dworze jesień. I sezon przeziębień. Słuchaj, Natalia, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Pytanie, czy w ogóle Ty chciałabyś coś jeszcze dodać? A druga sprawa to, gdzie można więcej się od Ciebie uczyć? Ja wiem o tym, że tutaj planujesz chyba, tak? Bo też się nie rozpoczęło kurs online o samoregulacji, ale też o stresowany rodzic i to już będzie kolejna edycja, czy to też jest nowość?
Tak, jest w planach. To nie, jest
coś więcej planach, to już jest o swoich kursach.
Dziesiąta. I gdzie dziesiąta szukać? Chyba, albo jedenasta edycja. Z
ojejku.
Tego, pamiętam.
A co ile one są? Co ile te kursy
One są tak mniej więcej co pół roku, wiesz, odstresowany rodzic. To jest kurs dla rodziców, który uczy rodziców samoregulacji. Czyli jest takim, wiesz, plasterkiem czy maseczką tlenową dla rodzica przede wszystkim. Oczywiście na bazie tego kursu będziemy też rozumieć bardziej dzieci, bo jest takim przeglądem trochę przez obszary stresu, przez samoregulację, jak się regulować, ale przede wszystkim jego celem jest to, żeby rodzice nauczyli się od nowa samoregulacji, dlatego że nas nikt nie uczył tego. Wiesz, no całe nasze pokolenie w zasadzie wyrosło na samodyscyplinie, samokontroli, nie rób tego, nie rób tamtego. Zdarzają się wyjątki, ale w większości jesteśmy jednak pokoleniem samokontroli. Więc ten kurs jest takim ukojeniem, powiedziała, trochę dla układu nerwowego rodziców. Będzie też kurs Detektyw Stresu, on w zasadzie jest dostępny w ciągłej sprzedaży, bez grupy facebookowej, czyli jest takim kursem samoobsługowym, bo odstresowany jest z grupą facebookową i jest duża możliwość interakcji. No i będzie też o starszych dzieciach, samoregulacja w szkole, także plany
są duże. Czy już tak gdzieś tam od siódmego roku życia?
Właściwie od siódmego roku życia. Od siódmego roku życia. On w zasadzie będzie bardziej o szkole, czyli o tym, co się dzieje w obszarze poznawczym. Oczywiście też będziemy pracować ze wszystkimi obszarami stresu, bo one wpływają na obszar poznawczy, ale będzie bardziej właśnie skupiony na szkole, na tym, dlaczego czasami dzieciom jest trudno się uczyć i skupiać. No ale to też w zasadzie kurs o samoregulacji, a o nastolatkach też jeszcze planuję szczególny kurs, bo to też jest szczególny okres taki dojrzewania mózgu, więc tam też dzieje się coś innego.
Ale to bardzo fajnie, że o tym mówisz. Muszę to przemyśleć, wiesz, bo jednak mam, wiesz, dzieci takie właśnie początek tutaj szkoły, można tak powiedzieć, jedno i drugie. I prawda jest taka, że nieraz widzę jakąś fajną książkę i wiesz, przeczytałabym ją, tak? Ale a dobra, to jutro zacznę, nie? Wiesz, dużo czytam, a tu jednak jak jest kurs, jak jest coś takiego, że na przykład to się jeszcze odbywa w jakimś konkretnym terminie i tam może właśnie jakiś live robisz, czy jakieś materiały udostępniasz i z innymi rodzicami można się powymieniać takim doświadczeniem, to myślę, że to pomaga tak po prostu ogarnąć temat tam, ile trwa taki kurs, nie wiem, kilka tygodni czy miesięcy?
Trzy tygodnie. Wiesz, właściwie odstresowany trwa 8 tygodni, ale okazało się, że jest to za długi kurs. Także będę go trochę modyfikować, trochę skracać.
W pigułce.
Konkrety. Tak. Aczkolwiek też była to taka, wiesz, formuła, która dawała radę, natomiast po jakimś czasie robiliśmy w trakcie kursu przerwę, więc był tam gdzieś taki jeden tydzień, dwa tygodnie po drodze były takie na odetchnięcie, że tak powiem, od kursu. Ale myślę o upakowaniu bardziej tej formuły. Także myślę o 3-tygodniowym kursie, takim w pigułeczce jeszcze większej.
Jasne. Dobrze. To Natalia, gdzie Cię można obserwować? Zaproś teraz na swoją stronę, na swoje social media. Gdzie można mieć z Tobą kontakt? I też może jeszcze pytanie, czy Ty też na przykład udzielasz, bo myślę, że tutaj jako psycholog to też będzie takie wątpliwości, takie, wiesz, zastanawianie się osób, które to słuchają, czy na przykład można się do Ciebie zgłosić na jakieś konsultacje indywidualne. Jak to działasz teraz?
Można się zgłosić na konsultacje. Warto zajrzeć na stronę nataliafedan.pl, bo to jest teraz moja główna strona. Jest też jeszcze strona selfrek.pl, można tam trochę poczytać.
Z myślnikiem,
bloga.
Bo właśnie na niej jestem. Z myślnikiem.
Self-reg.pl.
My to podlinkujemy, oczywiście, tutaj podlinkuję, tak?
No, można też na Facebooku oczywiście mnie znaleźć. Natalia Fedan w przestrzeni spokoju. Jest starsza strona, na której też jest trochę live'ów, starszy fanpage Natalia Fedan o selfrek. Więc tam też można znaleźć, jest taka kopalnia wiedzy trochę, więc tam można znaleźć sporo informacji. No i jestem też na Instagramie i wkrótce pewnie rozruszam też Instagrama tutaj.
Świetnie. Także, no i, a mogę zdradzić? Nie, no już zdradzę, jak już zaczęłam mówić, to Natalia tutaj powiedziała mi wcześniej, napisała mi, że myśli też o podcaście. A jestem fanką podcastów.
Tak.
Jak ktoś,
tak, bardzo
jak ktoś
myślę o podcaście,
fanką, to...
więc...
Moim zdaniem
to fajna forma jest, nie? Tak naprawdę,
to jest cudowna forma.
Bo można wziąć na słuchawkach i pójść na spacer.
Tak, ja namiętnie słucham podcastów, także jeżeli się pojawi Twój podcast, to jestem tutaj pierwszą subskrybentką. Natalia, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję też wszystkim osobom, które były na żywo albo które teraz to obejrzały już po tutaj zakończeniu tego live'a i też wszystkim, które słuchają tego podcastu. Możecie do nas napisać, jakby co nawet prywatnie, czy do Natalii, czy do mnie, że oglądałyście, że Wam się podobało. Takie informacje zwrotne myślę, że są bardzo cenne. No co, ślicznie Ci dziękuję, Natalia. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i trzymam kciuki za samoregulację wszystkich rodziców na Twojej grupie. Super, bardzo się cieszę.
Super. No to co, dobrego tygodnia, spokojnego tygodnia życzymy wszystkim. Ja Tobie również, Natalia, i no i do zobaczenia, albo do posłuchania.
I dużo chwil odpoczynku, dużo chwil na regenerację. Nawet jeśli to są małe chwile, warto korzystać.
I takie sobie gromadzić, nie?
Warto łapać chwile, nie? Dużo dokładnie. Tych chwil Wam życzę.
No to ja wszystkim dzięki. Macham. Trzymaj się, Natalia. Pa, pa.
Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego podcastu. Wszystkie linki oraz materiały, o których była mowa, znajdziesz w opisie tego odcinka na mojej stronie www.dietetykasmyka.pl. Już teraz wejdź na moją stronę, przejrzyj bloga, przepisy oraz inne podcasty. Zachęcam Cię także do zasubskrybowania mojego podcastu w jednej z bezpłatnych aplikacji, np. Spotify, iTunes, podcasty Google, dodania pozytywnej opinii oraz słuchania kolejnych odcinków. Cześć!